i mamy połączenie z tym miejscem, gdzie to wszystko się działo. Z ojcem profesorem Stanisławem Narcyzem Klimaszewskim. Szczęść Boże.
Klimaszem.
Autentyczność grobu Bożego w Jerozolimie. To jest wielkie, monumentalne dzieło ojca profesora o grobie pańskim. Zacznijmy od prostej opowieści. Rok 2016. Ja widzę pierwszą stronę Kuriera Wnet, gdzie jest wywiad z ojcem profesorem, wywiad przeprowadzony z Antonim Opalińskim, ale posłuchajmy tej opowieści. Czas remontu. Rok 2016. Ojciec profesor jest gdzie?
W Jerozolimie. To był koniec października dokładnie, 26 października w Jerozolimie wieczorem, kiedy ściągano właśnie płytę z grobu Chrystusa. Byłem tam na miejscu przy tym.
I?
No i zaskoczenie było, tak jak mówię, wspomniałem w wywiadzie, że ściągnięto płytę kamienną, która przykrywa grób Chrystusa, no i pod spodem znaleziono gryz, piach, żwir, który wypełniał po prostu pustą przestrzeń, tak aby podtrzymać tą płytę marmurową, aby się nie przełamała w połowie. Więc każdy jeden oczekiwał, że zobaczy pod tą płytą marmurową grób Chrystusa, kamień, na którym zostało złożone ciało Chrystusa, a zobaczyliśmy całkiem co innego, więc było niesamowite zaskoczenie. No i zawód też z tej strony, no bo jednak chcieliśmy zobaczyć coś innego. Okazało się, że tego kamienia nie widać. Więc taka konsternacja też, no nic, no wróciliśmy do klasztoru wieczorem. No i na drugi dzień rankiem słychać na korytarzu w klasztorze, w archiwum siedziałem dokładnie, krzyk, że biegnijcie do Bożego grobu, bo jest kamień. Więc tak przypomniał się ten urywek z Ewangelii w Dzień Zmartwychwstania, kiedy kobiety usłyszały właśnie tą wiadomość, że poszły do Bożego grobu, zobaczyły odwalony kamień, za nimi poszli apostołowi, więc pobiegliśmy. No i rzeczywiście weszliśmy do środka, patrzymy, jest kamień. Co się stało? Że ten piach, ten żwir, to wszystko wyciągnięto, wybrano. To było gdzieś około 20 centymetrów takiej warstwy tego żwiru, który podtrzymywał tą płytę kamienną, wybrano ten kamień i pod spodem żwir wybrano, pod spodem okazało się, że jest ten kamień. No i rzeczywiście ten kamień w końcu mogliśmy na własne oczy zobaczyć, że on tam w tym miejscu naprawdę jest i istnieje. Z rowkami, z dziurami wygrzebanymi przez ludzi, którzy zabierali ze sobą kawałki na relikwie, czy z rowkiem, który odprowadzał płyny śmiertelne człowieka, tak aby ciało się nie rozkładało, aby można było później je zabalsamować. Więc to, co potwierdzało rzeczywiście tradycję pochówku żydowskiego z tego okresu, z czasów Jezusa Chrystusa.
A skąd wiadomo, że to ten kamień?
No ten kamień, bo tam się znajduje, więc jeżeli mamy potwierdzenie tego, że na zboczu góry, że grób sam był wykuty w kamieniu na zboczu góry i mamy pozostałości tego zbocza w dwóch ścianach tej kaplicy, północnej i południowej, od północnej strony mamy po wysokości nawet 2 metrów, wiemy, że po prostu ten kamień był częścią tego zbocza góry. Obudowano po prostu, odcięto od zbocza, zbudowano wokół kaplicy, później częściowo góra tej groty się zawaliła w 1009 roku, kiedy zburzono bazylkę Konstantyna, ale część tego kamienia pozostała właśnie w tych murach, które obudowano ten kamień potężnymi murami, ten mur w tej chwili ma szerokości gdzieś około metra, tak z jednej, jak i z drugiej strony. Obudowany od zewnętrznej strony, czy to w czasach wypraw krzyżowych, czy późniejszych remontów, ale ten kamień pozostał. Więc po prostu jest to półka skalna, która przylega, znajduje się, jest częścią zbocza góry, w której był wykuty grób Chrystusa.
Jak ojciec stanął koło tego kamienia, to jakie uczucie, jakie myśli temu towarzyszyły?
Znaczy to jest ciekawe, bo kiedy się wchodzi na przykład do Bożego grobu, nawet kiedy ten grób jest zasłonięty płytą, tam nie ma czasu na myślenie. To jest po prostu chwila, niedługa chwila, którą tam można pozostać i po prostu to wszystko kotłuje się w tej chwili w głowie. Tam po prostu człowiek nie myśli, tylko reaguje, myślę, że przede wszystkim uczuciowo, po prostu nie ma czasu na zastanowienie, tylko samo wzruszenie, sama ta sytuacja, że to jest to miejsce, przemawia do człowieka, no i wychodzi człowiek naprawdę zadowolony. To jest taka chwila, taki urywek, kiedy człowiek naprawdę znajduje się w takim miejscu, że no wpływa to na człowieka pod względem emocji i tak dalej. Wychodzi człowiek odmieniony, inny.
Dzisiaj ksiądz w tym miejscu będzie.
Dzisiaj tak. Będziemy na zakończenie Drogi Krzyżowej, która rozpocznie się w Jerozolimie szybciej niż u nas w Polsce, bo tutaj ze względu na prawa status quo, które panują w Bazylice. Już mieliśmy na bożeństwo piątkowe, wielkopiątkowe na ukrzyżowaniu z ucałowaniem relikwii Świętego Krzyża. Teraz droga krzyżowa o 11.30 tutejszego czasu, czyli godzinę wcześniej niż w Polsce. Później po południu jeszcze oficjum tak zwane ciemności, śpiewane psalmy przed Bożym Grobem. I na zakończenie o 20.10 przepiękna i piękniejsza uroczystość Ziemi Świętej procesja pogrzebu Chrystusa. Kiedy wchodzimy na tą szybę nad skałą Golgotą, jest ściągany Chrystus z krzyża, składane, wybijane gwoździe, cierniowa korona, składane do prześcieradła, namaszczane na kamieniu namaszczyny i zanoszone do Bożego Grobu. Oczywiście to wszystko przy akompaniamencie przepięknych śpiewów. Więc to jest taki program na dzisiejszy dzień.
W tej drodze krzyżowej, która jest w Jerozolimie, po pierwsze, ta droga krzyżowa, ile jest w niej autentyzmu? Czy to jest ta droga, po której wszedł z krzyżem Jezus Chrystus?
To jest ten kierunek. Nie możemy powiedzieć dokładnie, bo ulice, wiadomo, że zabudowa miasta całkowicie się zmieniła. Pierwsze w czasach rzymskich, później bizantyjskich, później przy napływie arabskim. I obecne zabudowanie miasta wywodzi się przede wszystkim z czasów otomańskich, czasów tureckich. Więc wiadomo, że ulice zostały zmienione, przebudowane. Wiemy, że kiedyś to było poza granicami miasta, poza murami miasta. Dzisiaj Golgota znajduje się w pełnym sercu starego miasta. Więc trudno powiedzieć dokładnie, którędy przebiegała ta droga, ale kierunek właśnie jest ten od twierdzy Antonia, która znajdowała się w pobliżu świątyni pańskiej, gdzie zatrzymywał się Piłat na święta, aby kontrolować sytuację, aż do Golgoty. Więc kierunek jest ten. Jak dokładnie, w którym miejscu mamy odnośniki, na przykład jeżeli chodzi już o sytuację średniowieczną, że wiemy, gdzie znajdowała się piąta stacja drogi krzyżowej, wiemy, w którym miejscu wyszli cały orszak z krzyżem, wyszedł poza mury miasta przez tak zwaną bramę judiciary, dzisiejszym miejscem, dzisiejsza stacja, siódma stacja drogi krzyżowej, tam jest kolumna umieszczona pamiątki tego miejsca, więc takie są małe odnośniki, które nam pomagają zrozumieć, którędy mniej więcej mogła ta droga przechodzić, ale z dokładnością oczywiście nie możemy tego określić.
A jak wielu pielgrzymów jest teraz w Jerozolimie? Jak wielu chrześcijan będzie uczestniczyć w procesji, w drodze krzyżowej?
Jest bardzo, bardzo dużo pielgrzymów. Nie spodziewałem się naprawdę tyle. Ostatnio tylu pielgrzymów widziałem tutaj w Jerozolimie w 1999 roku, tuż przed jubileuszem 2000 roku. Pierwszy raz spotykam taką masę ludzi. Wczoraj wieczorem w Getsemani przepiękna uroczystość. O 21.00 godzina święta, godzina adoracji w Getsemani. Dosłownie jeszcze tylu ludzi tam w Getsemani nie widziałem. Nie można było do środka wejść do bazyliki. Połowa ludzi stała na zewnątrz, na ulicy przed bazyliką. Były rozmieszczone telebimy, na które mogli obserwować to, co się dzieje. No i później piękne przejście doliną Cedronu, aż do świętego Piotra in Gallicantu, stan, gdzie kur zapiał, gdzie kogut zapiał. I znów całe mnóstwo ludzi procesyjnie ze świecami. Droga przepięknie oświetlona przez skautów jerozolimskich pochodniami, więc naprawdę nie spodziewałem się, że tyle tych ludzi naprawdę zobaczy. Dzisiaj na drodze krzyżowej na pewno to się powtórzy. Na pewno będzie całe mnóstwo ludzi, bo przychodzą grupy, pielgrzymi, pojedyncze osoby. Naprawdę jest tych ludzi niesamowicie dużo. To jest niesamowite w tym roku.
Od wielu lat ojciec chodzi tymi samymi ścieżkami. Co to oznacza i w jaki sposób zmienia to duchowość człowieka?
No tak w sumie od 30 lat, gdzie już przebywam tutaj w Jerozolimie. No za każdym razem odkrywa się coś nowego, za każdym razem coś, jakieś inne wydarzenie, które zwraca człowiekowi uwagę, czyli jest to niesamowite bogactwo, którego człowiek nie jest w stanie ogarnąć w ciągu jednego pobytu w Ziemi Świętej. Trzeba tutaj być, trzeba uczestniczyć, bo tak jak mówię, za każdym razem jakieś inne odczucie, jakiś inny szczegół, który dociera do człowieka. No i oczywiście człowieka w ten sposób ubogaca. Więc z jednej strony różne sytuacje krytyczne, które widzieliśmy w Ziemi Świętej, były lata, kiedy nie było kompletnie pielgrzymów, kiedy na przykład na drodze krzyżowej praktycznie szliśmy sami zakonnicy i było to niesamowicie smutne, aż do takich sytuacji, w której po prostu jest tyle ludzi, że nie można przejść. Więc porównać sobie już te dwie drogi krzyżowe, jakie człowiek przeżyje, kiedy idzie spokojnie sam, kiedy widzi całe mnóstwo ludzi z drugiej strony cieszących się, że tutaj są, no to też odpowiednio to przeżywa, że widzi tych ludzi, którzy się cieszą, po prostu są tutaj, dotarli i z tego się cieszą, więc odpuszczamy sobie tą stronę, jakby powiedzieć, że jest tyle ludzi, że nie mogę się skupić. Cieszę się od drugiej strony, że ci ludzie jednak są, że oni to mogą przeżyć, więc w każdej sytuacji szuka się tej strony pozytywnej, tak aby jak najwięcej wynieść z tych przeżyć na co dzień.
Ale nie tylko przeżycia, bo ojcu towarzyszą badania naukowe, to wielkie dzieło, autentyczność grobu Bożego w Jerozolimie, badanie przez wieki przeprowadzane, pokazanie co w którym momencie się działo, w jaki sposób jakie historia w tym tworzyła labirynty i w jaki sposób można było się w tych labiryntach historycznych gubić.
No tak, oczywiście to są lata badań, ale to jest to, co pomaga człowiekowi później przeżyć te miejsca. Wczoraj pamiętam na mszy świętej rannej Wielkiego Czwartku, siedząc właśnie przy Bożym Grobie, przy samej kotlicy Bożego, bo tak patrzyłem od zewnętrznej strony i obserwowałem sobie tak spokojnie, słuchając modląc się, patrzyłem sobie bardzo spokojnie na ścianę tej kaplicy, widząc kamienie, które znałem przecież już kiedyś, okopcone czarne, teraz wyczyszczone pięknie i tak dalej, ale mimo wszystko one pozostały takie same, jakie były. Są czyste, są piękne, pięknie wyglądają, ale to są te identyczne kamienie, które tam były, których nie zabrano, których nie ruszono. Więc no, niesamowite przeżycie. Człowiek siedzi, patrzy i mówi, widzi, to rzeczywiście opisałem, to rzeczywiście przestudiowałem, opracowałem i teraz widzę efekt, jakby powiedzieć, tej pracy, że rzeczywiście potwierdzam to, co tutaj na własne oczy mogę zobaczyć. No i to jest niesamowite, nie tylko satysfakcja, ale radość przede wszystkim, że jednak to jest to miejsce autentyczne i to jest najważniejsze.
A czy są jakieś napięcia teraz w Jerozolimie? Czy polityka nie wkrada się w ten nasz święty czas?
Zawsze polityka w jakiś sposób się wkradnie. No teraz z drugiej strony dzisiaj wieczorem, po południu rozpoczynają swoją kolację pesachową z Pesachu, czyli z Paschy Żydowskiej Seder. Rozpoczyna się uroczysta kolacja, która rozpoczyna świętowanie świąt paschalnych żydowskich. Dlatego też no tutaj to, co się widzi na ulicach, jest więcej wojska, więcej policji. To diametralnie się odmienia, kiedy przychodzą właśnie takie święta. W dodatku nakładają się z naszymi świętami, więc Stare Miasto czasami bywa kompletnie zablokowane. Trzeba po prostu powiedzieć, że idzie się na uroczystość do Bożego Grobu i tak dalej, więc no wpływa to w jakiś sposób może negatywnie dla tych ludzi, którzy są zaskoczeni. Raz widzę ich twarze, czy na przykład idąc drogą krzyżową, wśród tłumów, które się przewijają, jest cały czas mnóstwo wojska izraelskiego. Więc nieraz słyszę komentarz, ludzie się pytają, jak to wojsko z nami idzie na drogę krzyżową? Mówią, oni też wierzą, nie, to dla naszego bezpieczeństwa. Więc wygląda to, możemy powiedzieć, tragikomicznie. No ale oni tam są, bo wiadomo, że to jest niesamowita masa ludzi. Tak samo niesamowicie mnóstwo Żydów przyjeżdża z całego świata na święta Paschy i nie są wymieszani z tłumem, więc dla bezpieczeństwa wiadomo, że tego wojska, tej policji jest o wiele więcej niż takie normalne dni. I to jest ten taki dodatek, że po prostu uświadamia człowiekowi, gdzie jest i co się tak naprawdę dzieje. Coś, czego gdzie indziej nie można przeżyć już nie tylko od tej strony duchowej, ale tak samo od tej strony, od sytuacji względu na sytuację polityczną, na to, co tutaj się dzieje. Więc no, jedyne miejsce na świecie, także od tej strony. To trzeba podkreślić.
Bo z całego świata Żydzi przyjeżdżają, żeby pomodlić się przy ścianie płaczu, a to napięcie, które znamy, które towarzyszy od momentu tego krzyku ukrzyżuj, ukrzyżuj, towarzyszy dwóm religiom. Jest obecne w Jerozolimie, czy nie?
Ale religią w jaki sposób, w jakim sensie?
Napięcie, no spór kapłani.
Tak, oczywiście to się przekłada na tym, bo tak jak na przykład wczoraj szliśmy wieczorem na tą uroczystość do Getsemani, wychodziło mnóstwo ludzi z meczetów Omara, czyli jeszcze jedna religia, którą możemy tutaj spotkać w Jerozolimie, islam. Bardzo dużo ludzi wychodziło, mieli swoje wieczorne modlitwy przed piątkiem z meczetu Omara, więc jak szliśmy też, było to przeplatane mnóstwo tych ludzi, kobiet przede wszystkim było bardzo dużo w pustach. No i my te grupy, które się przewijały, aby zejść do Getsemani, więc to teraz zwraca uwagę, jest wieczór, różne sytuacje mogą być, jednak ci ludzie jakoś nie widziałem żadnej jakiejś tam nerwowości czy czegoś, po prostu patrzyli z ciekawością na nas ci muzułmanie, bo wielokrotnie ci, którzy przyjeżdżają tutaj z tych wiosek okolicznych z Jerozolimy, nie widzą na nas tylu zakonników w habitach, więc dla nich to też było dziwne, ale bardzo, bardzo spokojnie, bardzo, bardzo, tak mówię, nie czuć było tego napięcia tej sytuacji, więc no tyle dobrze, że w tych wszystkich rozgardiaszach, tych wszystkich mieszankach, które tutaj można spotkać, że można się jednak odnaleźć i to odpowiednio przeżyć.
Nie zamieniłby ojciec Jerozolimy na żadne inne miasto?
Znaczy na miasto może nie, no bo w tej chwili na przykład można to też przeżyć jakoś na podobny sposób. W tych sanktuariach odbywają się męki pańskie, drogi przechodzące, jak Kalwaria Zebrzydowska, gdzie wiadomo, że człowiek widzi no, od innej strony spokojnie te wszystkie przeżycia. Z tym, że dla mnie przeżyłem takie sytuacje, było to o wiele łatwiejsze ze względu na to, że ja pamiętałem cały czas, miałem w oczach Jerozolimę. To, co się tam stało, przeniesione jak gdyby na ziemię polską, przeżywamy w podobny sposób, ale jednak inny, bo jednak to nie było to miejsce, w którym to się stało, a ludzie mimo wszystko potrafili to też odpowiednio przeżyć, jak gdyby się identyfikując z tym, co się działo w Jerozolimie, więc dodatkowe doświadczenie, dodatkowe przeżycie, ale związane też właśnie z pobytem tutaj w Ziemi Świętej.
W tym roku drugi dzień świąt, wielkanocny poniedziałek, to 2 kwietnia, 13. rocznica śmierci świętego Jana Pawła II, a ojciec na pewno pamięta ten rok 2000, kiedy święty Jan Paweł II był w Jerozolimie.
Tak, oczywiście, tak, pamiętam dobrze. Który? Pamiętam sytuację, pamiętam jego odwiedziny w Bożym Grobie, w Bazylice Bożego Grobu, kiedy po raz pierwszy Grecy właśnie zgodzili się i Ormianie zgodzili się na to, aby Paweł II użył mikrofonu. Wiadomo, że już był zdrowotnie, był słaby, jego głos był słaby. Wiadomo, że w Bazylice Bożego Grobu nie można używać amplifikacji nagłośnienia. I zgodzono się, aby po prostu używał tego mikrofonu, no bo gdyby nie to, słyszeliby go tylko ci, którzy znajdowali się w jego pobliżu. Więc też był taki znak przyjaźni z ich strony, że zgadzamy się, że na wyjątkową sytuację, na wyjątkowość osoby, że po prostu udostępni nam ten mikrofon. Później jakieś odwiedziny jakichś ważnych osobistości i tak dalej, gdzie był kiedyś na przykład kardynał Dziwisz, który wpuszcza do Bożego Grobu, też w pewnym momencie stoi, podchodzę do niego, on patrzy się, mówi: kardynał Dziwisz, sekretarz Jana Pawła II. Mówię: tak, dokładnie. Mówię: no to wchodźcie do grobu, nie czekajcie w kolejce, ja was puszczę tutaj poza kolejką. Więc nawet w ten sposób się okazuje, że ta jego wizyta Jana Pawła II jest pamiętana, czyli oni też ją pamiętają, też zwrócili na to uwagę, że to było coś naprawdę wyjątkowego. I nawet do dzisiaj, po tylu latach, po 18 latach, mogliśmy odczuć od tej strony pozytywnej wyniki i efekty tej wizyty, tych odwiedzin Jana Pawła II tutaj w Jerozolimie.
To był wielki czas i wielkie przeżycie w roku 2000, to wszystko się działo. Czy można ojca profesora prosić o życzenia dla słuchaczy Poranka Wnet i Radia Wnet?
No tak jak zawsze życzę bardzo, bardzo prosty sposób Bożych, dobrych, zdrowych i spokojnych świąt Bożego Narodzenia. Jeżeli to będziemy mieć, to naprawdę święta, to wszystko, co przeżywamy, czy to w domach, czy gdziekolwiek będziemy, żeby po prostu człowiek był radosny, żeby człowiek odczuwał, że to jest inny dzień od wszystkich innych. Bo jeżeli nie, to minie, przejdzie, będzie tak jak każdy jeden inny dzień i kto widział, to widział, przeszło, minęło, nie ma o czym wspominać. Żeby to był po prostu taki dzień, naprawdę, że czuję ulgę, czuję wypoczynek, czuję, że to jest inny dzień, po prostu czuję się dobrze. I to jest najważniejsze, żeby spokojnie przeżyć te dni świąteczne w ten właśnie sposób. Z Bogiem, z ludźmi, w zgodzie z samym sobą.
I to były życzenia na święta Wielkiej Nocy płynące prosto z Jerozolimy. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Szczęść Boże wszystkim.
Szczęść Boże. Ojciec profesor Stanisław Narcyz Klimas był gościem Poranka Wnet. Na zegarze godzina 8:41. Ja zachęcam Państwa do przeczytania wywiadu Antoniego Opalińskiego. Ten wywiad łatwo znaleźć, bo jest na pierwszej stronie Kuriera Wnet. A my z Jerozolimy przenosimy się do Częstochowy, Jasna Góra. Ksiądz infuat Ireneusz Skubiś jest przy telefonie. Szczęść Boże. Szczęść Boże, księży infuacie.
Witam.
Jak ksiądz infuat w tym roku może inaczej jakoś przeżywa te dni, Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa?
No, Tridum Sacrum to czas bardzo święty i oczywiście ma swój wyraz liturgii Kościoła, bardzo piękny, jakże głęboki, ale człowiek także na swój sposób w każdym czasie przeżywa ten Wielki Post i to Tridum Sacrum, a także to związanie z Jezusem Chrystusem, z tym, który właśnie przychodzi, przypomina się i mówi, ja jestem. I to właśnie to, ja jestem, także jest aktualne na właściwy sposób w tym roku, w tym czasie.
Ksiądz Infuat tworzy ten ruch Europa Christi. Myśli ksiądz Infuat o tej Europie i o tym, co z tą Europą się dzieje? Czy to jest też moment na taką refleksję?
No, to jest bardzo dobry moment. Gdy chodzi o ruch Europa Christi, on się streszcza w jakimś wielkim pragnieniu o powrót Chrystusa do Europy, bo ten Chrystus został z Europy wypędzony, odrzucony. Przecież znakiem i przypomnieniem właśnie tego odrzucenia jest sytuacja we francuskim mieście Termel, gdzie zabrakło miejsca dla krzyża. Owszem, jest pomnik Jana Pawła II, ale Rada Stanu Francji postanowiła, że krzyż powinien być usunięty, bo on razi. I właśnie na szczęście jednak znaleźli Francuzi jakiś sposób, żeby ten krzyż został. Niemniej jest to bardzo ważny znak, który jest widoczny w tej chwili we Francji, znak sprzeciwu wobec krzyża. I ten znak sprzeciwu wobec krzyża, on jest bardzo aktualny w całej Europie. I w Holandii, i w Niemczech, i gdzie indziej. Także bym powiedział, że ten właśnie Wielki Post i ta sytuacja, która jest w Europie laicyzującej się, to ona właśnie pokazuje, jak bardzo krzyż jest odrzucany i Chrystus sam jest odrzucany. To jest, budzi ogromne zaskoczenie, co się z Europą dzieje, bo jak wielu ludzi mówi, Europa jest chora. Chora to bardzo mocno, dlatego że ona jakby traci swoją tożsamość. Ta tożsamość Europy to przecież tożsamość chrześcijańska, to tożsamość Ewangelii, tożsamość wiary, tożsamość kultury. I to nie jest do pomyślenia w ogóle Europa bez krzyża, bez Chrystusa, bez chrześcijaństwa. Właśnie takie są trendy w Europie i dlatego ruch Europa Christi spotyka się z bardzo dobrym przyjęciem, bo przecież jednak chrześcijan w Europie jest bardzo wielu i chrześcijanie w jakimś sensie są, ale jakoś ich nie widać często. No pomyślmy na przykład o współczesnych partiach chadeckich w Europie. Przecież one rządzą i jednocześnie w tej Europie jest aborcja, jest eutanazja, są małżeństwa partnerskie sterowane, jest gender, jest właśnie taka opcja antybiblijna, bo wszystko, co się dzieje w Europie, jest jakby postawione przeciwko temu, co jest zapisane w Biblii, w Piśmie Świętym. Dlatego właśnie ruch Europa Christi mówi dość tego, chrześcijanie Europy, katolicy, policzmy się. Jest nas przecież miliony, a garstka masonów, którzy mają dużo pieniędzy i oni właśnie sterują życiem kulturalnym Europy. To życie Europy dzisiejsze są, chcą pozbawić właściwie chrześcijaństwa znaku Ewangelii, znaku krzyża. Dlatego myślę, że ważną jest rzeczą to, co dzieje się w Polsce, bo myśmy rozpoczęli ruch Europa Christi w Polsce, już odbyliśmy piękny synod, sympozjum na Uniwersytecie Kardynała Wyszyńskiego w marcu zeszłego roku, również kongres Europa Christi, otwórcie drzwi Chrystusowe, który odbył się w Częstochowie, w Łodzi, w Warszawie w zeszłym roku, a teraz przygotowujemy kongres międzynarodowy Europa Christi na październik i on będzie pod hasłem Wizja Europy w ujęciu Jana Pawła II. Jednocześnie chciałbym powiedzieć, że również będą stacje przedkongresowe już 24 kwietnia w Ołomicu w Czechach, 16 maja w Brukseli i 8, 9, 10 czerwca w Wilnie, a także już są rozmowy, bo zostałem zaproszony do Norwegii w sierpniu, także ta sytuacja staje się bardzo rozwojowa i chciałbym zaprosić wszystkich także do udziału w tej niedzieli na świątecznej. Mamy numer 8-stronicowy pisma wkładki pod tytułem Europa Christi. Tam właśnie piszemy o kongresie, a także bardzo ciekawe aspekty i teksty dotyczące ekonomii chrześcijańskiej, bo ten problem jest bardzo ważny, gdyż jak mi ktoś mądry powiedział, neomarksizm, tak bardzo obecny w Europie, atakuje dwie rzeczy. Rodzinę i własność prywatną. Ta własność prywatna, wiadomo, była bardzo aktualna jako problem w krajach socjalistycznych czy komunistycznych, bo komuniści chcieli odebrać ludziom wszelką własność, żeby po prostu nimi rządzić, bo człowiek, który nic nie ma, on jest skazany na to, co mu inni powiedzą. A więc mamy bardzo duże programy przed sobą. Chcemy także stworzyć Instytut Duchowości Europejskiej. On będzie dużym ciałem, pewnie 50, a może nawet 100 osób z Europy będzie obradować na sposób roczny, a i oni będą stanowili jakieś propozycje dla Europy chrześcijańskiej. To będzie, jak ja często pospolicie mówię, wyrzutnia tematów i propozycji dla Europy. Stworzymy pewnie jakiś duży portal europejski, żeby mieć łączność z Europą chrześcijańską. A poza tym proponuję także kluby Europa Christi. Klub Europa Christi to będzie klub, który będzie każdy mógł założyć. Nie będzie żadnych struktur formalnych, ale jedno bardzo ważne będzie w tym klubie. Czyli jest nas 4 osoby, jest 5 krzeseł, na 5. krześle siedzi Chrystus i świadomość, że On jest obecny, ona ustawia całość każdego spotkania na jakikolwiek temat i właśnie obecność Chrystusa, ona jest najważniejsza i właśnie dlatego mówię o tym, bo i święta wielkanocne pokazują nam Chrystusa, który przychodzi do apostołów przez zamknięte drzwi i oni wystraszeni, bo się pozamykali, bali się jeszcze, a tu Chrystus chodzi. Tak samo jest z Europą. Chrystus będzie mógł wejść, bo jest zmartwychwstały i jest żywy, żyjący. Dlatego to wesołego Alleluja jest bardzo ważne w naszym wielkanocnym, tegorocznym przesłaniu.
Powiedział ksiądz Infułat o tym, że konferencja będzie inspiracją do konferencji, dużej konferencji będzie myślenie świętego Jana Pawła II na temat Europy. 2 kwietnia jest 13. rocznica śmierci świętego Jana Pawła II, czy narodzin dla nieba świętego Jana Pawła II, a w gabinecie księdza Infuata na biurku, nie wiem, na podłodze są te dzieła wszystkie Ojca Świętego, 50 tomów.
Tak, 56 tomów, bo to są wydawnictwo watykańskie, ale także jest wydawnictwo M polskie, bardzo piękne wydanie dzieł Jana Pawła II, zresztą szykują się jeszcze nowe rzeczy. Ale gdy chodzi o świętego Jana Pawła II, skoro pan redaktor o tym mówi, to chciałem powiedzieć, że kardynał Dziwisz otrzymał z Hiszpanii takie 2 woluminy, 13 tysięcy podpisów Hiszpanów, żeby Jan Paweł II został patronem Europy, świętym patronem Europy, żeby dołączył do świętego Benedykta, Cyryla Metodego, tych świętej Katarzyny, Brygidy Szwedzkiej, Teresy, świętej Teresy Stein. I właśnie również chcielibyśmy, żeby w Polsce ruszyć taką opcję, żeby zbierać podpisy do papieża Franciszka, żeby ogłosił świętego Jana Pawła II patronem Europy. On właściwie najwięcej ze wszystkich powiedział o Europie. To są niesamowite rzeczy, wydawnictwa przepiękne, no i złote myśli. Trzeba Europę ratować i bardzo dobrze, żebyśmy to zrobili, w Polsce. Musimy się ruszyć. Pan redaktor nazwał to konferencją, nasze spotkanie to jest Kongres Międzynarodowy, który będzie właśnie w tym roku, w październiku, on będzie się odbywał w Częstochowie, początek 14 października, 15 października na UKSW w Warszawie. Tam będzie temat, wielki temat Kościół w Europie, bo uważam, że Europę może uratować tylko Kościół. Kościół wielki, mocny, wspaniały, klarowny. Potem we wtorek będzie przepiękna sesja w Rzeszowie. Tam będzie wielki, wspaniały międzynarodowy kongres pod tytułem Dekalog, który poprowadzi pan Marcin Pospieszalski. Tam mamy w Rzeszowie na Jasionce przy lotnisku ogromną przestrzeń dla 3000 ludzi i myślę, że to się dokona. Pamiętajmy, 16 października będzie równa 40. rocznica wyboru Jana Pawła II. Także potem są dalsze jeszcze plany, o których pewnie będę miał jeszcze szansę powiedzieć, ale już dzisiaj mogę powiedzieć, że 18 października będzie miał wykład w Senacie dr Weigel, największy biograf Jana Pawła II na świecie, właśnie z polecenia księdza kardynała Dziwisza. Zaprosiłem go, no i potwierdził. Zresztą bardzo wielu jeszcze innych ciekawych ludzi zapraszamy, ale jeszcze może dzisiaj wszystkiego nie będę mówił, bo chciałbym właśnie bardzo szeroko potraktować temat świętego Jana Pawła II, ale zwłaszcza to, co on powiedział: otwórzcie drzwi Chrystusowi. Ja zaś chciałem wszystkim powiedzieć, czekamy na wielki powrót Chrystusa do Europy, a także do Polski, bo on musi wrócić właśnie. Kluby Europa Christi mają ożywić myślenie, że Chrystus zmartwychwstał, Chrystus jest żyjący, Chrystus jest z nami i właśnie jeżeli on będzie żywo obecny na naszych wszystkich spotkaniach, także tych rodzinnych, jeżeli zawsze będzie krzesło dla niego, a tym wcześniej można położyć Pismo Święte, można dać jakąś ładną figurę z zmartwychwstałego, niedużą nawet, czy jakiś znak. I tym sposobem my, jako chrześcijanie, możemy się bardzo obudzić, ożywić naszą radość, naszą nadzieję, a nade wszystko wspólną, własną, piękną miłość, bo największą jakby dewizą chrześcijaństwa, i to jest coś najpiękniejszego, to jest to, co powiedział Bóg: będziesz miłował. I to jest symbol, znaczące najbardziej zdanie, bardzo ważne zdanie. Będziesz miłował. Jeżeli to będzie wykonane, to i Europa, i świat się ocali. Jeżeli nie będzie miłości, to będzie królestwo szatana. A tego nie chcemy. Chcemy, żeby Chrystus wrócił do naszych domów, do naszych serc, do naszej świadomości. Właśnie dlatego z taką radością przeżywamy i przeżywam osobiście także Triduum Sacrum, bo to jest czas powrotu Chrystusa.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Ksiądz Infuat Ireneusz Skubiś był gościem Poranka Wnet. Bóg zapłać za te wszystkie dobre i mądre słowa.
Najlepszego, szczęść Boże, wesołego, alleluja.